Panie profesorze, zacznijmy od tej najbardziej istotnej i gorącej wiadomości z dzisiejszego poranka, czyli śmierć Ajatollaha Chameneja. Jak ono zaważy na przyszłości Iranu? Czy faktycznie to jest przełom, zniknięcie ze świata tego człowieka?
Oczywiście, że tak, bo prawie 37 lat na tym stanowisku, chociaż też tutaj trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, w momencie wyboru Chamenei wcale nie był pierwszym wyborem. On tak naprawdę był takim, miał być przejściowym najwyższym przywódcą. Jak widzimy, ten okres przejściowy trwał prawie 37 lat. Także oczywiście to jest wydarzenie o bardzo dużym znaczeniu i dla polityki wewnętrznej Iranu, i dla polityki ogólnie w regionie Bliskiego Wschodu. Trudno tak naprawdę w tej momencie przewidzieć, w którą stronę rozwinie się sytuacja w Iranie, no bo z jednej strony no, docierają takie głosy o tym, że oczywiście te osoby, które były przeciwnikami bądź też no, w opozycji, ta część społeczeństwa irańskiego no, cieszy się z takiego rozwoju wydarzeń, ale z drugiej strony można się zastanawiać, co dalej, tak, i czy czasem nie będziemy świadkami, panie redaktorze, takiego scenariusza, w którym Alego Chameneiego zastąpi osoba, która będzie jeszcze bardziej radykalna i taki kandydat niestety jest, pojawia się na horyzoncie.
I o to właśnie chciałem zapytać, pamiętając te słynne irańskie protesty na przełomie 2025 i 2026 roku, które pokazały, że jest w tym narodzie pewnego rodzaju siła, która sprawia, że ludzie chcą wyjść na ulicę i że chcą protestować przeciwko temu, co się dzieje. Czy teraz, jak już nie ma Chameneja i jakby no, kraj jest trochę w rozsypce, bo ma rządzić tymczasowa rada przywódca, czy to nie jest sygnał właśnie dla tych, którzy jeszcze półtora miesiąca temu byli na ulicach, żeby wyjść ponownie?
Rozumiem, że premier Netanyahu i prezydent Trump liczą na taki scenariusz, czy liczyli na taki scenariusz, tak, że teraz masowo...
Pomagają trochę Irańczykom, tak.
Tak, tak. No zresztą zachęcają ich praktycznie codziennie do tego. Zresztą tak samo następca tronu, czyli tak naprawdę książę Reza Pahlavi w tych swoich odezwach chociażby wczoraj. Więc rozumiem, że jest takie oczekiwanie, że teraz en masse wyjdą, wszyscy miliony Irańczyków wyjdą na ulicę i faktycznie taki scenariusz mógłby zmienić tok wydarzeń, tylko że to się, panie redaktorze, najpewniej nie ziści. To nie jest, nie możemy myśleć o społeczeństwie irańskim w kategoriach społeczeństwa polskiego, czy w ogóle społeczeństw europejskich. Tam jednak poziom, przez te lata, poziom indoktrynacji i zastraszenia społecznego jest tak wysoki, że naprawdę każdy myśli dwa razy, zanim cokolwiek zrobi. Nawet te protesty, z którymi mieliśmy do czynienia tutaj na przełomie, tak jak pan redaktor wspomniał, grudnia i stycznia, no one były tylko pokazały, że jest z jednej strony po stronie, część społeczeństwa irańskiego jest bardzo zdeterminowana, żeby doprowadzić do zmiany, nawet jeśli to miałoby się wiązać z utratą zdrowia czy życia, ale jest też duża część społeczeństwa, która jest zainteresowana utrzymaniem status quo, tego, żeby ten reżim przetrwał, także no, obawiam się, że to może doprowadzić do chaosu, no, bo taka dekapitacja państwa z jednej strony wydawać by się mogło, powinna przesądzać o końcu reżimu, tak, ale paradoksalnie może być też tak, że jest to bardzo niebezpieczny manewr, ponieważ on jakby uniemożliwia przewidzenie, jak się rozwinie sytuacja wewnętrzna i z kim tak naprawdę będzie trzeba w przyszłości rozmawiać o warunkach pokoju, jakichś zmianach. W tej chwili nie wiadomo z kim, bo oczywiście jest ta rada przywódcza z prezydentem Pezeszkianem w składzie, ale umówmy się, to jest tylko i wyłącznie moim zdaniem organ, który, no konstytucyjny jak najbardziej,
tak.
On będzie działa tylko i wyłącznie formalnie, bo prawdziwa władza i prawdziwa kontrola nad tym, co się dzieje w tej chwili w Iranie, nie jest w rękach tej rady, tylko w rękach dowódców strażników rewolucji. To oni w tej chwili tak naprawdę kontrolują sytuację.
I teraz, panie profesorze, jeszcze wracając do tego, jak wygląda Iran dzisiaj, czy możemy tutaj powiedzieć, jak jeśli chodzi o podział tego Iranu, czy społeczeństwa irańskiego na tych, którzy są przeciwnikami, czy byli przeciwnikami Chameneja i ci, którzy chcieliby utrzymać ten status quo, jak to wygląda? Której racji jest więcej?
No tutaj nie ma żadnych miarodajnych badań opinii publicznej, bo te, które są, to oczywiście wskazują na to, że przeciwników praktycznie tam, reżimu praktycznie tam nie ma.
To są te wewnętrzne, tak?
Tak, tak. Natomiast te zewnętrzne tutaj też no, zawsze mnie zastanawia, czym one są poparte. Tak? Przecież, no, panie redaktorze, ja zdajemy sobie sprawę z tego, że nikt nie może i nie mógł swobodnie, nie wiem, wjechać do Iranu i przeprowadzać tego typu badań, zadawać takich pytań ludziom, więc to jest tak tak naprawdę trochę wróżenie z fusów. Ja absolutnie nigdy nie wierzę w żadne te zewnętrzne badania opinii publicznej w Iranie, bo to jest naprawdę, chciałbym poznać metodologię tych badań i obawiam się, że ona nie jest prawidłowa, bo to jest po prostu niemożliwe. Także trudno powiedzieć, czy większość jest za, czy przeciw. Intuicyjnie możemy zakładać, że większość jest przeciwna i chciałaby zmiany, zwłaszcza młodych ludzi. Mhm. I zwłaszcza po tym czego byli świadkami w ostatnich miesiącach. Tam prawie w Iranie prawie każdy ma kogoś, kto był w więzieniu albo jest w więzieniu. To praktycznie nie ma takich osób, nawet osoby związane z reżimem, takie osoby w swoim otoczeniu mają, w rodzinach. Także to jest tak naprawdę wróżenie z fusów. Tak naprawdę tutaj problem polega na tym, że społeczeństwo irańskie jest na tyle zastraszone, że tak jak wspomniałem już wcześniej, trudno liczyć na jakiś taki masową reakcję. Mhm. I teraz ludzie się obawiają, tak? No mają w pamięci to bardzo brutalne rozprawienie się z protestującymi miało za cel pokazanie, że reżim się nie cofnie przed niczym. I czy jest Chamenei, czy żyje najwyższy przywódca Chamenei, czy nie, sytuacja się nie zmienia, bo osoby zainteresowane przetrwaniem reżimu nadal tam są. Iran nie jest państwem i nie był państwem jednoosobowym, tylko jest to państwo 90-milionowe, w którym kilka milionów ludzi jest związanych ze strażnikami rewolucji albo z basidżami i członkowie ich rodzin. To są ludzie, którzy są absolutnie zainteresowani utrzymaniem status quo.
Panie profesorze, właśnie nawiązając do tego, o czym pan powiedział, kto teraz wydaje decyzje na przykład o kolejnych atakach na kraje Zatoki Perskiej? Kto wydaje decyzję o tym, że należy uderzyć się w Izrael? To jest jakby, no wiadomo, nie ma najwyższego przywódcy w tej chwili. Kto może takie decyzje podejmować?
No oczywiście zastępca, no bo wczoraj zginął głównodowodzący tak. Strażników Rewolucji, więc jego domyślam się, że formalnie jego zastępca. Natomiast powiem szczerze, że w nocy, kiedy no, już została potwierdzona informacja o śmierci najwyższego przywódcy, połączyłem trochę kropki, no bo powiem szczerze, nawet popełniłem taką książkę o polityce regionalnej Iranu 2 lata temu i naprawdę ataki na arabskie państwa w Zatoce Perskiej, zwłaszcza na Katar, ja wiem, że tam są amerykańskie instalacje i to ma sens z wojskowego punktu widzenia, ale z politycznego absolutnie nie. I powiem szczerze, te ataki, ta odpowiedź na ataki wczorajsze wydawała się co najmniej desperacka, pozbawiona głębszego sensu i logiki. Ale teraz zaczyna się to, panie redaktorze, układać w większą całość. No krótko mówiąc, w takich warunkach, kiedy ginie czołowa postać polityczna w państwie, ktokolwiek jakby tą osobą nie był, to pojawia się chaos i moim zdaniem w tej chwili różni dowódcy podejmują różne decyzje, bo każdy z nich uważa, że to on jest teraz tutaj tym, który powinien dowodzić i on wie najlepiej, jak w tej sytuacji postępować, więc obawiam się, że nastąpiła taka decentralizacja i w siłach zbrojnych, zwłaszcza w Korpusie Strażników Rewolucji i niektórzy dowódcy już działają po prostu na własną rękę.
I to może być chyba niebezpieczne, bo też te decyzje mogą być czasem podjęte, jeśli tak można użyć takiego sformułowania, zbyt radykalne. Czy można się spodziewać takiego scenariusza?
No moim zdaniem niestety tak, bo w takich warunkach właśnie desperacja powoduje, że te osoby mogą nie widzieć żadnej innej możliwości, aniżeli na przykład wciągnięcie innych państw do wojny, totalny chaos, właśnie zablokowanie chociażby cieśniny Ormus, no uderzenie na oślep we wszystko i we wszystkich, żeby tylko podkreślić swoje znaczenie i być może przymusić tą drugą stronę atakującą w tym przypadku do ustępstw, więc no nie Chciałbym być tutaj złym prorokiem, ale no obawiam się, że będziemy mieli do czynienia właśnie z takimi desperackimi wręcz próbami utrzymania reżimu przy życiu za wszelką cenę. No takimi, które znamy z historii, tutaj nie chcę, przepraszam za porównanie, ale to troszeczkę jest sposób myślenia z rodem z berlińskiego bunkra z 1945 roku, gdzie naprawdę nie ma już nic do stracenia. No zresztą jeden z kandydatów, potencjalnych kandydatów do zastąpienia Alego Chameneiego, Mohamed Mirbagheri, tutaj naprawdę myślę, że jego wybór byłby bardzo, bardzo złą informacją dla Irańczyków i dla świata. No to jest człowiek, który otwarcie mówił o tym, że jeśli trzeba będzie poświęcić połowę populacji świata, by zbliżyć ludzkość do Boga, to jest to niska cena. Mhm.
To panie profesorze, jeszcze na koniec jedno pytanie dotyczące tej militarnej siły Iranu. Czy tu możemy powiedzieć, że to jest kraj, który może faktycznie w takiej skali zagrozić, czy też to jest trochę takie mówienie na wyrost albo pompowanie trochę jakby tej siły, której mówi Iran?
No w tej chwili to już jest trochę pompowanie, poza tym tam mamy też dwugłos, bo z jednej strony Korpus Strażników Rewolucji, z drugiej regularna armia i moim zdaniem dużo będzie zależało od postawy tej drugiej formacji, na ile regularne oddziały wojskowe wpiszą się w te
sytuacje. Czyli pójdą za strażnikami, tak? Bo to tak trochę może wygląda.
No tak, tak. No, zresztą, tylko że no, problem też polega na tym, że celowo od wielu lat regularne oddziały wojskowe są gorzej uposażone, gorzej uzbrojone niż Korpus Strażników. Tutaj nie ma przypadku, ale myślę, że może dojść do sytuacji, w której część tych, powiedzmy, sił, służb mogłaby przejść na stronę, no, nazwijmy to umownie, bo nie chcę używać za dużo tego słowa, ale opozycyjną, tak, albo taką, która będzie chciała, dążyła do jakiejś transformacji systemowej w Iranie i wtedy to rzeczywiście może być zmiana, ale bez takiej siły wewnątrzsystemowej, wewnątrz reżimu, bez tego impulsu wewnątrz reżimu nie będzie żadnej zmiany w Iranie. Tutaj nie da się tego na bagnetach zanieść ani wymusić z zewnątrz, to musi nastąpić wewnątrz samego reżimu. I tak jak wspomniałem, moim zdaniem jedyna szansa na to jest taka, że część polityków pociągnie takich związanych chociażby z otoczeniem prezydenta Pezeszkijana, bo takie głosy się pojawiały. Tam niektórzy wyzywali, jak chociażby Mir Hossein Mousawi, wzywał właśnie do transformacji, do zmiany systemowej, do nawet rozpisania referendum w sprawie systemu politycznego Iranu. I gdyby takie osoby pociągnęły za sobą część głównodowodzących, część tych formacji siłowych, to wtedy jest szansa. Każdy inny scenariusz to tak naprawdę jest tylko myślenie życzeniowe.
Bardzo dziękuję za ważny komentarz dotyczący sytuacji na Bliskim Wschodzie, w szczególności jeśli chodzi o Iran. Pan profesor Przemysław Osiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu był naszym gościem.